Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dzień dobry Państwu. Dziś, zanim wypowiemy pierwsze słowa w naszym wywiadzie, zapraszam do wysłuchania fragmentu utworu muzycznego. Jest 21 czerwca, Światowy Dzień Muzyki. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego radia Jacka Laszczkowskiego. Dzień dobry Jacku, witam cię serdecznie w Radiu Rodzina.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Jacek Laszczkowski, to co możemy wyczytać w Wikipedii, polski śpiewak operowy, który z powodzeniem godzi śpiewanie głosem sopranowym z tenorowym. Zapraszany jako pedagog do prowadzenia kursów mistrzowskich. Śpiewał na najważniejszych scenach oraz festiwalach muzycznych w Europie. Do Kalisza Jacek Laszczkowski trafił razem z Anią Wieczór jako realizator znakomitego spektaklu Petera Bernsa Czerwone Nosy. Jacek jest w tym spektaklu coachem, trenerem wokalnym kaliskich aktorów. Jacku, to twoja pierwsza wizyta w Kaliszu?
To nie jest pierwsza wizyta w Kaliszu, już kiedyś byłem, ale tylko odwiedzałem jako turysta. A jeżeli chodzi o moją działalność zawodową czy śpiewaczą, to nie przypominam, żebym miał kiedykolwiek koncert w Kaliszu, a w roli coacha, nauczyciela to na pewno jestem pierwszy raz.
Drodzy Państwo, to nie była zmyłka z naszej strony, nie przesłyszeli się Państwo. Ten piękny sopran, który słyszeliśmy, to jest właśnie wokal nagrany przez Jacka. Aria Moresto z opery Vivaldiego La Fida Ninfa. Może szokować, mężczyzna śpiewający tenorem jest znakomitym sopranistą.
Jeszcze nie było tam żadnej fałszywki ani żadnego montażu, bo to było nagranie na żywca live ze spektaklu.
Dziś usłyszymy jeszcze Jacka Laszczkowskiego we fragmentach opery Agostino Stefaniego Niombe Królowa Teb w ariach Amfiona. Myślę, że musimy troszeczkę cofnąć się. Musisz nam opowiedzieć o swojej historii, artystycznej historii, gdyż była bardzo, bardzo bogata. Kulminacyjnym punktem twojej kariery wokalnej była chyba nagroda przyznana w roku 2003.
To był tytuł śpiewaka roku przyznawany przez najbardziej prestiżowe czasopismo związane z muzyką poważną i z operą, czasopismo Opernwelt. Co roku to czasopismo wydaje tak zwany jarbuch, czyli książkę roczną, w której 36 krytyków, najbardziej prestiżowych krytyków, którzy oglądają wszystkie spektakle świata, wysyłają swoje typy, wysyłają swoje głosy na śpiewaka roku, śpiewaczkę roku, teatr roku, reżyser roku, orkiestra, przedstawienie. Cała masa różnych kategorii związanych z przedstawieniami operowymi. No i w tym 2003 roku ja jako mężczyzna wygrałem ten tytuł śpiewaka roku. Śpiewaczką wtedy była Anna Netrebko, rosyjska śpiewaczka.
To był taki punkt chyba najbardziej radosny w twojej karierze, przynajmniej doceniony artyzm.
Jakoś wtedy sobie w ogóle nie zdawałem z tego sprawy. Nie zrobiło to na mnie jakiegoś wrażenia. Bardziej mój agent był zszokowany, a ja tak jakoś przyjąłem to naturalnie.
A jak się zaczęła twoja kariera? Szkoła muzyczna gdzie?
Szkoła muzyczna w Białymstoku. Uczęszczałem do klasy klarnetu, grałem na klarnecie. Szkoła podstawowa muzyczna pierwszego stopnia, mieszkałem w internacie. Potem zacząłem uczęszczać do liceum i również miałem zajęcia w szkole muzycznej. Już na drugim roku czy na trzecim udało mi się dostać do klasy śpiewu, do profesor Słonickiej w Białymstoku i zacząłem śpiewać. Grałem jednocześnie na klarnecie i chodziłem do liceum. Trochę wagarowałem w tym liceum. Grałem w kapeli rockowej, takiej jednej z najlepszych kapel rockowych w Białymstoku i jednej z najlepszych w Polsce wtedy, takich młodzieżowych, bo wygraliśmy Złotą Dziesiątkę we Wrocławiu i mieliśmy debiut w Opolu. Więc stąd w ogóle był mój pomysł, żeby zacząć uczyć się śpiewu operowego, bo tak słyszałem, że trochę Freddie Mercury uczył się trochę śpiewu operowego, Robert Plant uczył się, a to byli tacy moi idole w tamtych czasach, więc myślałem, pójdę i ja, zobaczę, może trochę pouczę się, będę lepiej śpiewał rocka. No jak poszedłem na śpiew operowy, to zakochałem się w operze i rocka, po roku rocka zostawiłem.
No, później Warszawa. Warszawa Akademia Muzyczna, tak?
Tak, tak.
Od razu dostałeś się?
Za pierwszym podejściem. Choć troszeczkę wabank to było zagranie, ponieważ w Białymstoku w szkole muzycznej miałem końcowe egzaminy, do których nie podszedłem, ponieważ pojechałem na egzaminy wstępne do Warszawy. No i tam jeden z profesorów mnie potem spotkał, mówi, Laszkowski, oblałeś, ja ci pałę stawiam, bo nie było cię na egzaminie. Mówię, panie profesorze, ja już jestem studentem Warszawskiej Akademii, więc tak bardzo się zdziwił, że już nie zależało mi na tym, żeby zaliczyć ten rok.
Przyjechałeś, no, powiedzmy, z prowincji, Białystok, do Warszawy.
Białystok to było wielkie miasto. Ja pochodzę z małego miasta, urodziłem się w Szczuczynie. Jest to takie malutkie miasteczko, 2,5 tysiąca mieszkańców między Łomżą a Grajewem. Potem stamtąd rodzice wyemigrowali do Rudy, do takiej małej wsi koło Grajewa. Ojciec mój był tam agronomem, mieszkaliśmy w pięknej agronomówce. A potem wyjechaliśmy, jak miałem 9 lat, to wyjechaliśmy do Grabowa koło Gołdapi, taka mała, jeszcze wtedy była gminą, taka mała, duża wieś, mała miejscowość. I jak byłem w 7 klasie podstawówki, to wówczas wyjechałem do internatu do Białegostoku. No i od 85 mieszkam w Warszawie.
Wielki świat, jednym słowem. Zadomowiłeś się w Warszawie i już na studiach przyszły pierwsze sukcesy.
No jako student jeszcze chyba 5 roku zadebiutowałem w Warszawskiej Operze Kameralnej. Udało mi się dobrze wypaść na 2 bardzo poważnych konkursach międzynarodowych. W Vercelli ten konkurs wygrałem. Co prawda 3 nagrodę dostałem, ale 1 i 2 nie przyznano, bo była tam taka śmieszna sytuacja, ale to nie będę teraz opowiadał, bo za mało czasu mamy. W każdym razie można powiedzieć, że wygrałem ten konkurs, a to wielki, bardzo prestiżowy konkurs międzynarodowy, wokalny. I byłem również finalistą konkursu międzynarodowego w Tuluzie, tam nie dostałem żadnej nagrody, ale wówczas byłem jeszcze studentem i jako student już dostałem pierwsze angaże we Włoszech, w Londynie, w Wiedniu, kameroper, poważne, główne, duże role do śpiewania. Więc tak dosyć wcześnie zacząłem.
A poznawanie tego świata opery, musiałeś chłonąć. Czasu nie jest dużo. Czy to tak można ogarnąć ten świat muzyczny tak szybko?
Ja pasjonuję się operą od czasu, kiedy zakochałem się, więc po kilku miesiącach od rozpoczęcia nauki jeszcze w Białymstoku zafascynowałem się, zacząłem kolekcjonować nagrania, wtedy to jeszcze na kasetach, na małym Grundigu. Odtwarzane były potem płyty analogowe. Miałem jedną z takich zacniejszych kolekcji oper w Polsce, bo wszyscy koledzy, którzy mieli coś do śpiewania i poszukiwali nagrania, nie były dostępne. To było niewyobrażalnie trudno było zdobyć. Trzeba było stać ileś godzin w kolejce do Instytutu Niemieckiego albo Węgierskiego, żeby dostać jakąś tam płytę, która interesowała nas czy nie interesowała. Trzeba było kupić, bo tak samo jak jakakolwiek kolejka w czasie PRL-u stała, to nawet człowiek nie zastanawiał się, co tam jest na końcu tej kolejki, tylko trzeba było stać, bo zawsze się coś przydało albo można było przehandlować z kimś. Pamiętam, że jako student odbierałem w dziekanacie kartki na wódkę. Śmieszne, że student odbierał kartki na wódkę w dziekanacie. Na wódkę, na mięso, na czekoladę, na buty, więc można było tę na wódkę zamienić na buty, albo te z butów na czekoladę. Różne kombinacje. W każdym razie miałem bardzo dużą kolekcję płyt. Potem już jak zaczęły się kompakty, to też ponad 2000 takich białych kruków zebrałem oper, więc wszyscy koledzy śpiewacy do mnie dzwonili, pytali, czy mam coś takiego, albo co. Więc to jest moja pasja i te wszystkie płyty, które mam i potem wszystko, co się pojawiło, to jest mniej więcej 42-43 lata interesowania się, pasjonowania 24 godziny na dobę. Więc trudno komukolwiek jest to uzyskać, kto nie w tak intensywny sposób interesował się tym, tak jak ja.
A kiedy pierwszą swoją płytę nagrałeś?
Pierwszą swoją? Chyba jeszcze jako student nagrałem do takiego japońskiego filmu, do kreskówki. Pamiętam, że jedne z najlepszych pieniędzy, jakie w życiu zarabiałem, jeszcze byłem studentem i tam do Filharmonii Narodowej japońska firma przyjechała nagrywać soundtrack do jakiejś znanej kreskówki japońskiej. Zaśpiewałem jedną arię i tak dobrze mi poszło, że tylko jeden take był. Raz zaśpiewałem i na czysto wzięli, bardzo im się podobało i pamiętam, że jakieś w tamtych czasach zrobiłem pieniądze, że 3 lata mogłem za to jedno nagranie żyć w Warszawie, więc to było dla mnie wstrząsające.
A ktoś z wielkich śpiewaków jest tym wzorcem dla ciebie?
Mam wielu śpiewaków, których bardzo cenię, szanuję i byli dla mnie wzorcami, inspiracją. Powiedzmy tak, wśród tenorów to Enrico Caruso, który moim zdaniem miał najpiękniejszy, najbardziej kompletny dźwięk i wybitną, wspaniałą technikę. Najbardziej spektakularny, oprócz tego, że ten głos był wybitny, to Caruso jako pierwszy śpiewak, można powiedzieć, że zrewolucjonizował współczesną operę, że w operze był, powiedzmy, taki jak Czechow w teatrze. Nakreślił nową erę, nowy sposób taki werystycznego funkcjonowania poza symboliką, która przez 300-400 lat funkcjonowała w operze. On zaczął grać prawdziwe emocje i był prekursorem tego ruchu, więc tym bardziej należy mu się wielki szacunek i uznanie za to, co zrobił dla opery. Uwielbiam Fritza Wunderlicha, niemieckiego tenora, który moim zdaniem jako jedyny śpiewak w historii osiągnął taką pełnię, jeżeli chodzi o perfekcję posługiwania się głosem, jak również muzykalność na najwyższym poziomie. Mam taką skalę od 0 do 10, 10 i 10. 10 to jest opanowanie głosu perfekcyjne i techniki, a drugie 10 to jest muzykalność. I spośród tych wszystkich śpiewaków, których znam, a powiedzmy znam wszystkich największych w historii, to jedyny Fritz Wunderlich dostaje u mnie 10 z jednego i 10 z drugiego. Kolejnym wielkim tenorem Jussi Björling, szwedzki wybitny tenor, który jako pierwszy Metropolitan po Caruzie zaśpiewał Pajace i żona Caruza powiedziała, że jest pierwszym tenorem, który jest godzien nosić płaszcz po Caruzie. To był chyba 39 rok. No i oczywiście Pavarotti. Pavarotti, jeden z największych tenorów wszechczasów. I jeszcze Gianfranco Ceccele, wybitny włoski tenor. To samych tenorów, potem cała masa wybitnych barytonów, Leonard Warren, Piero Cappuccilli, basów, Nicolai Giaurow, Cesare Siepi, fenomenalnych kobiet, Renata Tebaldi, Maria Callas, Zinka Milanow, cała masa wielkich śpiewaków, oni wszyscy mieli bardzo duży wpływ na kształtowanie mojego gustu, mojego wyobrażenia na temat, jak powinno się pięknie, optymalnie śpiewać.
Powoli tak zbliżałeś się do tego panteonu, może nawet nie wiedząc samemu, dopiero ci to krytycy w 2003 roku uświadomili. Gdybyś powiedział troszeczkę o tym przejściu z etapu Akademii Muzycznej, gdzie oczywiście aktorzy, wokaliści uczą się grać, sceny, potem trzeba wejść właśnie na różne sceny. Nie ma przechowalni, która pozwala uczyć pierwszych kroczków. Od razu masz kontrakty na wielkich scenach światowych. Jak ten moment, czym był dla ciebie ten czas?
To jest takie śmieszne. To nie jest tak, hop-siup, od razu wskakujesz do głębokiej wody i przepływasz kanał La Manche. Jako student akademii byłem, powiedzmy, jakimś tam wyróżniającym się studentem. Miałem prawie same szóstki, średnio 5-13. Dwukrotnym stypendystą ministra kultury. W tamtych czasach to były gigantyczne pieniądze jak dla studenta. Tylko 5 studentów akademii miało takie stypendium. Ja miałem przez 2 lata. No i uchodziłem za takiego wybitnie zdolnego, jeżeli chodzi o aktorstwo, studenta. No i pamiętam, że jak po moim debiucie któryś z recenzentów, Kański czy Ekiet, nie pamiętam, który, napisał, że chłopak dobrze się zapowiada, ale nie wie, co zrobić z rękami i z nogami. Rusza się na scenie jak Pinokio. Jest twardy jak drewno. Więc taką pierwszą recenzję mam ją gdzieś nawet w domu. Więc wiesz, to nie jest tak różowo. Sam wiesz, jesteś aktorem, jak na scenie to, co nam się w domu wydaje, że jest łatwe, potem na scenie w stresie paraliżuje. I zacząłem od Pinokia, nie wiedziałem, co robić z rękami i z nogami, a potem zacząłem się tego zawodu uczyć. Miałem to szczęście, że od razu po studiach śpiewałem główne role. Mam ich za sobą, takich występów, z 1500, więc mam bardzo duże doświadczenie. Dzisiaj to już na różnych scenach Europy, świata. Ale ten kapitał bardzo wolno się gromadzi. Miałem to szczęście, że miałem wybitnych pedagogów z pionu aktorskiego, z pionu stylowego. Pani profesor Wanda Szczuka była wybitnym specjalistą od scen stylowych. To, czego ona mnie nauczyła, to jedno z najbardziej pożytecznych umiejętności, które sprawdziły się na wielu scenach.
Kostiumy historyczne przeszkadzają ci, czy wręcz przeciwnie?
Właśnie pani profesor Szczuka uczyła nas, jak w każdej epoce nosić kostium, jak posługiwać się kapeluszem z piórami, melonikiem, jak cylinder, jak zwykły kapelusz, jak należy siedzieć przy stole w takiej epoce czy takiej, jak posługiwać się sztućcami. Wszystkie tańce stylowe, których nas uczyła, wielokrotnie przydały mi się na scenie.
Interesuje mnie z punktu widzenia zawodowego ściśle właśnie wchodzenie w nowy zespół, w inscenizacje, które już są, bo wokaliści się zmieniają, prawda? Często jest tak, że nie tworzy się opery od podstaw, nie uczestniczysz w całym cyklu produkcyjnym, wchodzisz na jakimś etapie. Czy łatwo jest wejść w takie przedstawienia, które mają po prostu różne zmiany śpiewaków?
No rzadko mi się to zdarzało, szczerze mówiąc, w mojej karierze. Kilka razy musiałem wskoczyć w nagłe zastępstwo. Zdarzyło mi się to w Düsseldorfie, zdarzyło mi się w Bazylei, w operze. Takie nagłe zastępstwo i wskoczenie w spektakl, który już był grany i w ciągu jednego dnia musiałem opanować całą wielką rolę. W tych dwóch przypadkach było to Koronacja Popei i rola Nerona, która była moją taką koronną rolą, którą śpiewałem na całym świecie, więc umiałem ją bardzo dobrze, miałem bardzo duży wachlarz funkcjonowania w ramach tej samej materii w oparciu o różne emocje, więc nic specjalnie nie mogło mnie w tej roli zaskoczyć, bo ileś wariantów i opcji miałem przećwiczonych.
To nie było tak, że to był ten sam spektakl grany na różnych stronach świata, po prostu
różne 10 inscenizacji różnych śpiewałem.
Elastyczność, oprócz tego, że przygotowanie wokalne, to elastyczność aktorska, olbrzymia.
No ale to ta sama rola w tej samej operze, ale mam na przykład przyjaciół, którzy na przykład jest Don Giovanni, nie? Don Giovanni i w Don Giovanni jest postać Don Giovanniego, jest postać Leporella, jest postać Mazetta, jest postać Komandora. zdarza się, że kilku moich kumpli śpiewało wszystkie te role, gdzie mają na przemian recytatywy i raz śpiewa Leporella, raz śpiewa Don Giovanniego, raz śpiewa Mazetta i że im się to nie plątało, te odzywki, które człowiek uczy się na pamięć, idzie potem jak automat i nagle musisz wiedzieć, że teraz śpiewam Leporella, nie możesz odezwać się jako Don Giovanni. Tu trzeba mieć naprawdę mocną koncentrację.
Zanim jeszcze wypytam cię, na jakich scenach światowych występowałeś, chcę państwa zachęcić do obejrzenia na YouTubie. Jest dostępny film z udziałem Jacka Laszczkowskiego. Dusza śpiewa w reżyserii, nie byle kogo, Krzysztofa Zanussiego. Jest to telenowela, film oddający wiele prawdy z pracy i z życia, z emocji, jakie przeżywają artyści, wokaliści. Jak trafiłeś do tego filmu?
Poprzez koncert sylwestrowy w Filharmonii Narodowej. Nie pamiętam tylko, co się stało, że zaproszono mnie, chyba dlatego, że właśnie byłem jakoś tam może wyróżniającym się tenorem na rynku polskim młodym, że dyrektor Filharmonii Narodowej Kazimierz Kort zaprosił mnie do koncertu sylwestrowego Filharmonii Narodowej. Krzysztof Zanussi prowadził konferansjerkę. No i podszedł do mnie po próbie. Panie Jacku, ja widzę, że pan ma taką żyłkę aktorską. Czy pan nie chciałby kiedykolwiek zagrać w moim filmie? Czy pan nie myślał, żeby być aktorem? Ja mówię, panie Krzysztofie, to było moje marzenie. Jeżeli byłaby taka możliwość, to oczywiście chciałbym spróbować. To byłaby wspaniała rzecz dla mnie. No i to był grudzień. I będąc na wakacjach w Białogórze na początku sierpnia, dostaję telefon z wytwórni filmowej Tor. Dzień dobry, panie Jacku, chcielibyśmy pana zaprosić na casting do filmu. Ja mówię, proszę państwa, ja zacząłem wakacje. Mówię, wakacje, moje wakacje to świętość. Mówię, nie przyjadę na żaden casting, nie interesuje mnie to. No więc okazało się, że ten casting przełożyli miesiąc później. Dla mnie już ostatni byłem, że chcieli mnie jeszcze obejrzeć. No i jak wystąpiłem z Dominiką Ostałowską, przygotowaliśmy scenę, która była jedną z naszych scen w filmie. Pan Zanussi podszedł i mówi, no panie Jacku, ja pisząc ten scenariusz muszę przyznać, że pisałem go z myślą o panu, no i chciałbym, żeby pan zagrał. No i tak się stało, że zagrałem główną rolę.
Właściwie to życie napisało scenariusz do tego filmu. A ciekawostka, tam jest takie imię, Zosia, to twoja córeczka jest?
Zuzia. Zuzia, tak, to jest moja córeczka Zuzia, która miała wtedy 4 latka, dzisiaj ma 31. No więc...
Film warto zobaczyć, warto poczuć stres, jaki towarzyszy pracy artysty, śpiewaka. Przy okazji naprawdę posłuchać pięknych arii. A ciekawi mnie również, czy to z życia wzięte, że tak jak dyrektor Kazimierz Kort pyta cię, czy znasz taką i taką arię? Ty mówisz tak, tak, to i od razu śpiewacie i gracie? Śpiewacy są tak wszechstronni, tak przygotowani, że właściwie
no i już śpiewa wiesz, się to, on zapytał mnie o taką arię, którą każdy zna. To jest te powiedzmy te 100 najbardziej znanych arii, to każdy zna jak Ojcze Nasz. Dla nas to jest tak oczywiste, że taką arię znam. Ktoś cię pyta, La Donna e Mobile, to znasz. Elucze van Lestel Lestowski znasz. Czy Nessun Dorma Turandot znasz. No i potem cała masa takich arii, które uczymy się od pierwszego roku studiów, non-stop się je ćwiczy w dążeniu do jakiejś tam doskonałości. Więc to normalne, że wszyscy znamy. Ja też znam, mogę nawet usiąść i zagrać każdą z nich na fortepianie, zaakompaniować.
Zaimponowało mi, że też dyrektor Filharmonii siada i akompaniuje tobie tak, ale to taka jest prawda.
Tak, jest fajna scena w tym filmie, do której nikt nie zauważył na kolaudacji, a jedyny wybuchłem śmiechem. Mianowicie jest taka scena, że Krzysztof Zanussi powiedział nam, zaimprowizujcie coś, bo ja tego nie pisałem, tego scenariusza, więc tak mówi, niech pan Jacek trochę przesadzi, a ty Kaziu go popraw i będzie naturalna scena. No i ja śpiewam taką frazę o dolci baci da da dam tarira, tarira dana, tarira rira rara, diri, rara, rara, rara. Zaśpiewam, a przerywa mi dyrektor, ówczesny dyrektor, a ja byłem młody tuż po studiach. Mówi, no wie pan, mówi, ale tutaj w tym miejscu to mój Tomek, nie bierze się oddechu, tam się nie bierze. Ja mówię, ale panie dyrektorze, ja tu nie brałem oddechu. On, no ale jednak. I tak mnie ugotował tym, że tak po prostu był tak przejęty grą na planie, że nie słuchał, co ja śpiewam, tylko tak mówił, co sobie zaplanował.
Ale drodzy Państwo, w tym krótkim fragmencie widać zdolności również parodystyczne Jacka Laszczkowskiego. Zarówno Krzysztofa Zanussiego, jak i dyrektora Filharmonii Kazimierza Korda znakomicie nie, potrafi oddać.
Krępuje się trochę, że tak powiem, próbować parodiować, bo kiedyś dyrektor Kort, nie mnie, ale komuś, kto bardzo dobrze go parodiował, mówi: proszę pana, świetnie pan naśladuje głosy, z tym, że ja nie seplenie.
Dobrze. Jacku, teraz chcę cię zapytać o moment, kiedy odkryłeś, że jesteś sopranistką.
Że jestem sopranistą.
To był
ten głos, którym śpiewałem i zrobiłem tak poważną karierę. To był w 100% naturalny głos, który miałem od dziecka. Jak tylko pamiętam te odległe czasy, jak miałem 3 lata, 4 lata, chodziłem w Szczuczynie na dworzec PKS, w którym była fenomenalna poczekalnia z echem, z pogłosem 10-sekundowym i śpiewałem dla ludzi, którzy czekali na autobus. Wiesz, to zupełnie inne czasy. Dzisiaj w mieście, nawet na wsi, matka dziecka nie puści z domu, a cóż dopiero w mieście, gdzie mieszkałem przy głównej ulicy, cały czas jeździły samochody. Wychodziłem rano z domu, przychodziłem potem na obiad, potem znowu wieczorem do domu. Samopas, nie? Więc chodziłem na ten dworzec i tam było to echo i pamiętam, że zafascynowała mnie możliwość łączenia dźwięków w plamy, w akordy. I robiłem coś takiego... I tworzyły się akordy przez to echo i ludzie naprawdę...
Teraz mają do tego śpiewacy sztuczne instrumenty, prawda?
Tak, a ja robiłem to wszystko dziobem, paszczą, jak to mówią w rejsie. I pamiętam, że dostawałem lody, cukierki, to była moja pierwsza praca zarobkowa. Tak. No i ten głos sopranowy miałem od dziecka. Nigdy nie uczyłem się, nie miałem ani jednej lekcji śpiewu. Był tak naturalnie i tak dobrze impostowany, że dzięki niemu mogłem zrobić poważną karierę najwyższego formatu.
A powiedz, na Akademii nie miałeś, nie mieli ci pedagodzy za złe?
Nie chcieli. Nie, nikt nie wiedział. Jeszcze na Akademii ja nie śpiewałem tym głosem. Gdzieś w 96 przyjechał Jean-Claude Malgoire, taki francuski dyrygent, który jako pierwszy zaczął nagrywać z orkiestrami na instrumentach dawnych i no, przez wspólnych znajomych on dowiedział się, że ja potrafię śpiewać, bo gdzieś tam na jakimś kontrakcie przy basenie, przy piwie, przy kolacji śpiewałem, wygłupiałem się i ktoś zrobił to na jakimś wielkie wrażenie i powiedział temu dyrygentowi, że ja umiem śpiewać sopranem i to tak na bardzo profesjonalnym poziomie. On przyjechał do Warszawy realizować w warszawskiej operze kameralnej Alceste Lulliego i zrobił przesłuchania do La Clemenza di Tito, Łaskawość Tytusa Mozarta, bo poszukiwał Tytusa i przesłuchał mnie, bardzo mu się podobało. I mówi, czy to prawda, że ty umiesz śpiewać sopranem? Ja mówię, umiem. Nigdy nie śpiewałem profesjonalnie, tylko tak. A czy mógłbyś mi coś zaśpiewać? Ja mówię, co? On mówi, no tę arię, którą przed chwilą zaśpiewałeś, tenorową, oktawę wyżej. Ja mówię, dobra. No i zaśpiewałem, aż sam się zdziwiłem, że była tak łatwa i tak lekko mi się ją zaśpiewało. Więc on był w poważnym szoku. Poprosił mnie, żebym poszedł z nim do hotelu, bo tam ma kontrakt i ma przygotowany, tylko musimy wynegocjować. Powiedział, że mamy 17 spektakli do zagrania, że rola jest główna, piękna. Ja mówię, ale czy ja dam radę? Ja nigdy nie śpiewałem. Mówię, jestem pewien, że będziesz wspaniały. No i wtedy byłem biedny. Miałem już dwoje dzieci. Mieszkałem w jakimś tam nieswoim mieszkaniu w blokowisku w Warszawie na Stegnach. No i nagle okazało się, że zarobię bardzo poważne pieniądze na tym pierwszym koncercie. Byłem w szoku. Naprawdę było tak śmieszne, że aż niewiarygodne. No i tak się zaczęła moja kariera. Od razu śpiewałem w Paryżu. Tam ze mną śpiewała w tej produkcji wybitna argentyńska śpiewaczka, która zaprosiła na premierę swojego agenta, który był jednym z czołowych agentów na świecie. On zafascynowany od razu mnie wziął. Nie musiałem już jeździć na przesłuchania, tylko zacząłem dostawać kontrakty z największych teatrów europejskich. No i tak to się potoczyło.
Jakie sceny? Największe wrażenie i najlepiej zapamiętałeś?
No jako tenor jeszcze śpiewałem w mediolańskiej La Scali. Bardzo fajnej obsadzie. Gracze Prokofiewa. To było, wtedy miałem jeszcze 30 lat. Potem jako sopranista w Niemczech, najbardziej prestiżowa Bayerische Staatsoper w Monachium, Hamburgische Staatsoper w Hamburgu, opera w Düsseldorfie, w Dreźnie, w Mannheim, Festival Schwetzingen, potem Palegarnie w Paryżu, Théâtre des Champs-Élysées, opera Comique w Anglii, w Royal Opera House Covent Garden. Tam po premierze było napisane, że Laszczkowski has stolen the show. Więc miałem tam wielką, główną rolę, wspaniałą. Luksemburg, no dużo tych teatrów.
W twojej filmografii jest jeszcze jeden film, Ono. Tam śpiewasz piosenkę, która właściwie może te twoje tęsknoty do Freddiego Mercury i do Roberta Planta gdzieś wydobywa na światło dzienne ta piosenka, prawda?
Fajna była improwizacja, bo Małgośka Szumowska zaproponowała mi, żebym zaśpiewał w jej filmie, to chyba przez Pawła Mykietyna, który pisał muzykę do tego filmu. Paweł zaprosił mnie, wtedy była tam właśnie Małgosia u niego. No i mówi, wymyśliłem coś takiego, mówi, zobacz, mam taki podkład, bo to w takim dziwnym klubie, jakimś niszowym, dekadenckim, tak, ty wychodzisz taki, mówi, rozczochrany i masz tam coś takiego dziwnego zaśpiewać, czego nigdy nikt w życiu nie słyszał. Ja mówię, no dobra, no i zacząłem słuchać tego, co Paweł napisał i to tak trochę mówię, no ale to mało jest, mówię, tutaj to, tu się nic nie dzieje, mówię, tu musi być jakaś ekstaza, trzeba by to rozwinąć. Mówię, Paweł, mówię, ja ci zaśpiewam, ty, mówię, to zapisz. No i ja to zaśpiewałem, zaimprowizowałem, Paweł zapisał i dostał za to główną nagrodę na festiwalu w Gdyni za muzykę. Paweł, to była moja muzyka, nie twoja.
Ja chcę jeszcze też anegdotycznie troszeczkę podejść do muzykowania. Dzisiejszy dzień jest promocją muzyki. Wiemy, że potężni faceci potrafią sobie w wolnych chwilach przy goleniu na przykład zanucić. Drodzy Państwo, z Jackiem jest troszeczkę na odwrót. On człowiek uduchowiony, wibrujący wysoko gdzieś w ekstazie wokalnej, przy goleniu może też śpiewa, ale oprócz tego jest miłośnikiem i czynnym miłośnikiem sztuk walki. Powiedz o tym swoim hobby. Skąd się wzięło w ogóle?
No, hobby się wzięło, tak jak każdego chłopaka czy mężczyzny w moim wieku, od Bruce Lee. Bruce Lee, Wejście Smoka oglądałem z 17 razy. W Białymstoku w kinie Pokój to nawet wielka szyba była wybita przez dziki tłum napierający na kino, żeby dostać bilet, żeby wejść do kina. Wtedy zacząłem ćwiczyć karate, potem był kickboxing. No i gdzieś tak 23 lata temu tak na poważnie zacząłem ćwiczyć aikido i boks z Krzysiem Kosedowskim, moim mistrzem, wspaniałym facetem, wybitnym trenerem. Właśnie w tym tygodniu chyba złamałem żebra. Dostałem od kolegi takiego lewego sierpa pod prawą pierś. No i musiałem zrezygnować ze środowego treningu przez wczoraj, bo czuję, że tam boli. Trochę. No więc to jest moja pasja. Sztuki walki zawsze były moją pasją. Więc...
Mamy wyobrażenie artysty tenora, takiego wydelikaconego faceta, a u ciebie jest na odwrót. Pchasz się między futrynę i drzwi właściwie.
Nie, no. Im więcej ćwiczysz i zdobywasz jakiś tam potencjał, to coraz lepiej się czujesz między futryną a drzwiami, że krzywdy ci nie zrobi.
Kariera wokalisty nie trwa wiecznie. Ty jeszcze jesteś czynnym śpiewakiem. Gdzie cię można zobaczyć, usłyszeć?
W najbliższym czasie śpiewam w piątek, 23 czerwca. Śpiewam Aidę w Operze Bałtyckiej w Gdańsku w roli Rada Mesa. Zapraszam.
Ale oprócz tego jesteś właśnie trenerem, coachem.
Jeszcze o jednej rzeczy może nie wiesz, Adam. Ja jestem studentem.
Ja jestem
studentem pierwszego roku drugiego stopnia, czyli studia magisterskie dyrygentury symfoniczno-operowej w Katowicach u profesora Mirosława Jacka Błaszczyka, którego pozdrawiam serdecznie. No i uczę się dyrygować, żeby w przyszłości dyrygować opery i prowadzić orkiestry. Już miałem swój debiut, założyłem wspaniałą orkiestrę. W tym roku założyłem fundację Promocart, która ma za zadanie wspierać działalność orkiestry, organizować fundusze, żeby orkiestra mogła grać, funkcjonować. Jest to na razie trudne zadanie.
Związane również ze spektaklem?
Ze spektaklem Amadeusz, tak. Amadeusza chcemy przywrócić. Mam nadzieję, że niebawem się wszystko wyjaśni i uda nam się przywrócić Amadeusza do repertuaru jednego z czołowych teatrów w Polsce. Z utęsknieniem czekam na to i myślę, że cała orkiestra i chór również nie może doczekać się, kiedy znowu ten wspaniały, wybitny spektakl będziemy grać.
To jest naturalna droga artysty. Jak się zna już wszystkie opery świata, to potem trzeba zostać dyrygentem i dyrygować tymi
dziełami. Kiedyś jeden z moich takich dobrych kolegów, dyrygentów, Alessandro De Marchi, powiedział, że, bo ja sugerowałem, wiesz, można byłoby spróbować te arie troszeczkę inaczej, tak czy tak. A on mówi, jak chcesz, żeby grali tak, jak ty chcesz, to musisz zacząć dyrygować. No więc wziąłem sobie to do serca i zacząłem dyrygować.
A coaching wokalny?
Coaching to tym się od ponad 20 lat zajmuję. Uczę śpiewaków różnych, tych, co śpiewają amatorsko i piosenki i studentów wydziału wokalnego i tych wybitnych, najwybitniejszych polskich śpiewaków, którzy robią największe kariery na świecie, również coachuję i mam wielką satysfakcję, kiedy mogę komuś pomóc i sprawić, że śpiewa mu się piękniej i lepiej.
Słyszałem, że z drugiego końca świata są w stanie zadzwonić do ciebie o północy z prośbą o pomoc.
Tak, coachuję też online. Miałem 4 uczniów w Moskwie, ale w momencie po wybuchu wojny niestety nałożyłem na nich embargo, bo próbowali przekonać mnie, że Putin to jest gieroj i że dobrze robi, mordując faszystów w Ukrainie, więc nie mogłem się z nimi dogadać. Strasznie są zdoktrynowani i ciężka i przykra jest to sytuacja. Próbowałem z nimi rozmawiać, ale w ogóle nie można było dotrzeć do nich. Tym samym straciłem 4 studentów w Moskwie. Oni stracili pedagoga. Potem gdzieś w Norwegii, we Włoszech, w Niemczech. Śpiewacy, którzy śpiewają duże role, a czasem coś się stanie, że mają jakiś problem, że tu coś nie wychodzi, albo się zdzierają, albo gardło boli, albo są jakieś problemy, czy mają stres. Więc jak mogę pomóc, to pomagam. Mam bardzo duże doświadczenie już teraz.
Muzyka łagodzi obyczaje, dzielisz się tym, co najlepsze. Cały czas tytuł filmu Dusza Śpiewa może pozytywnie nastrajać do życia. Dziękuję, Jacku, za rozmowę w Radiu Rodzina w Diecezji Kaliskiej.
Dziękuję bardzo.
A Państwa zapraszam na spektakl Czerwone Nosy, w którym to spektaklu Jacek otoczył swoją opieką cały zespół aktorski Teatru Wojciecha Bogusławskiego. Spod jego ręki wyszliśmy, tak możemy się też chwalić. Śpiewamy różne piosenki. Jacku,
chylę czoła. Śpiewają na 3 głosy, czysto i równo. Zapraszamy serdecznie.
Święto Muzyki w Radiu Rodzina Diecezji Kaliskiej. Gościem był Jacek Laszczkowski. Do widzenia.
Do widzenia.